czy nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym to rewolucja? 5 października 2010.00. Według resortu nauki i szkolnictwa wyższego mamy w Polsce za mało patentów i publikacji filadelfijskich. Polskie uczelnie zajmują dalekie pozycje w rankingach. Dlaczego tak się dzieje? Dane zebrane w krajach Europy Zachodniej pokazują, że dla uzyskania jednego patentu trzeba zainwestować w badania średnio od 1,5 do 2 miliony euro. W Polsce roczne nakłady na naukę wynoszą obecnie około 1,5 miliarda euro. Z tego wynika, że roczna liczba patentów powinna wynosić kilkaset do tysiąca i tyle ich w przybliżeniu przyznaje Polski Urząd Patentowy. Efekty są więc na miarę nakładów, a nakłady są w Polsce bliższe standardom ubogich krajów trzeciego świata niż krajów o rozwiniętych gospodarkach i stan ten trwa od kilkudziesięciu lat. Uczony z polskiej uczelni ma przeciętnie 5 do 10 razy mniejsze środki na badania niż jego kolega z krajów starej 15 UE i kilkadziesiąt razy mniejsze niż uczony z dobrego uniwersytetu w USA. A w nauce jest nie inaczej niż w gospodarce. Trzeba zainwestować, aby były efekty. Mówi się polskim uczonym: nie umiecie współpracować z biznesem. Gdybyście umieli, on finansowałby badania i nie narzekalibyście na brak pieniędzy. Tak się dzieje w innych krajach, gdzie co najmniej połowa nakładów na B+R pochodzi ze źródeł prywatnych. To nieporozumienie. Ta połowa, która pochodzi ze źródeł innych niż środki publiczne, nie zasila nauki na uczelniach. Są to środki, które firmy wydatkują niemal w całości na badania w swoich własnych laboratoriach. Tylko kilka procent trafia na uczelnie. Nauka uniwersytecka jest na zachodzie, tak jak i w Polsce, niemal w całości finansowana ze środków publicznych, ale na zupełnie innym niż w Polsce poziomie. Ci, którzy głoszą, że naukę uniwersytecką, a przynajmniej naukę w uczelniach technicznych, powinien finansować przemysł, wyobrażają sobie, że zespoły naukowe na wyższych uczelniach powinny być czymś w rodzaju zaawansowanych biur konstrukcyjnych i technologicznych. Powinny opracowywać za pieniądze firm nowe konstrukcje i technologie, a firmy powinny je wdrażać. To nieporozumienie. Taki model współpracy uczelni z biznesem rodem z epoki gospodarki zwanej planową w skali masowej nie funkcjonuje w żadnym kraju o gospodarce rynkowej i nie będzie funkcjonował również w Polsce. Istnieje bowiem zasadnicza i nieusuwalna sprzeczność między misją uczelni a potrzebami firm. Rolą uczelni jest tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy, podczas gdy innowacyjnym firmom zależy na tym, by posiadaną wiedzę jak najdokładniej utajnić. Rolą uczelni jest budowanie kapitału intelektualnego poprzez tworzenie nowej wiedzy i wyposażanie w nią studentów. To oni po skończeniu studiów będą tę wiedzę wdrażać, pracując w biurach konstrukcyjnych i laboratoriach firm oraz zakładając własne. Uczelnie mogą w tym uczestniczyć jako udziałowcy firm odpryskowych. Spin-off. Inna sprawa, że zakładanie i prowadzenie takich firm to dla polskich uczelni droga przez mękę. Ale nigdzie na świecie taka działalność nie jest dla uczelni głównym źródłem finansowania. Czy rozpatrywana obecnie przez Sejm nowelizacja ram prawnych działania wyższych uczelni coś tu może poprawić? Bardzo niewiele. W tej nowelizacji jest kilka zmian pożytecznych, jak na przykład zwiększenie zakresu samodzielności uczelni w kształtowaniu programów nauczania, uregulowanie zasad tworzenia przez uczelnie spółek w celu komercjalizacji wyników badań i kilka innych spraw. Ale przeważająca część tego obszernego dokumentu to szczegółowe uregulowania różnych spraw formalnych, co jest niewątpliwie potrzebne urzędnikom, ale nie prowadzi do przełomowych zmian. Reformując naukę i szkolnictwo wyższe, trzeba bowiem pamiętać, że źródłem wyników naukowych, innowacji oraz wiedzy przekazywanej studentom nie są organizacje, struktury czy przepisy, lecz ludzie. Uprawianie nauki oraz nauczania na poziomie akademickim jest procesem twórczym podejmowanym dobrowolnie i z własnej, wewnętrznej potrzeby. System szkolnictwa wyższego i model zarządzania uczelnią są ważne, ale ani odkryć naukowych, ani innowacji, ani nawet wartościowych wykładów nie da się zarządzić. Tak jak nie da się zarządzić napisania wybitnego dzieła literackiego czy też skomponowania genialnej symfonii. Poprawa stanu polskiej nauki nastąpi, jeśli do pracy na uczelniach będą przychodzić najlepsi z najlepszych i znajdą tam odpowiednie warunki pracy, a oni albo w ogóle nie biorą pod uwagę kariery akademickiej, albo, jeśli już znajdą się na uczelni, muszą znaczną część czasu poświęcić na uzyskiwanie dodatkowego wynagrodzenia, bowiem asystencka pensja lub doktoranckie stypendium nie wystarcza na życie. Nie pozwala to skupić się na pracy badawczej. Doktoraty i habilitacje ciągną się latami, ale nie dlatego, że procedury są złote, tylko dlatego, że brak w Polsce warunków do uprawiania nauki. Tego stanu rzeczy nie zmieni ustawowe ograniczenie lat zatrudnienia do uzyskania kolejnego stopnia naukowego ani zmiany procedury habilitacyjnej. które mają skrócić tę procedurę o kilka miesięcy. Zmiany te mogą co najwyżej doprowadzić do dalszego obniżenia wymagań, bo osoby ze stopniami i tytułami naukowymi są przecież na uczelniach niezbędne. Czy więc nowelizacja, zwana reformą, coś zmieni? Reforma zamiast nakładów, jaka by nie była? Nie. Mądra reforma wraz z zasadniczą poprawą finansowania mogłaby przynieść po kilku latach poprawę, ale na to się nie zanosi. Gdy okazało się rok temu, że niezbędne są cięcia budżetowe, procentowo najwięcej straciła nauka. Proponowane w obecnej nowelizacji zmiany w finansowaniu uczelni mogą nieznacznie poprawić sytuację w kilku ośrodkach, ale na stan nauki jako całości wpływu mieć nie będą. W chwili, gdy za najpilniejszą sprawę uważa się obniżenie wydatków budżetowych, przypominanie, że nauka potrzebuje bardzo znacznego podniesienia nakładów ze środków publicznych jest niepoprawne politycznie, ale nie zmienia to faktu, że taka jest prawda. Prof. dr. Hab. Insz. Wiesław Kuźmicz jest kierownikiem zakładu w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej.